Nie sposób w krótkim okresie czasu przywitać się z wszystkimi braćmi i siostrami, dlatego z tego miejsca chciałem to uczynić słowami naszego Zbawiciela: pokój braciom i siostrom. Na wstępie chciałem przekazać bratni chrześcijańskie pozdrowienia, życzenia obfitych łask i błogosławieństw Bożych, jakie przywożę dla braterstwa ze zboru Pana w Brzezińce koło Mysłowic. Drodzy bracia, siostry, patrząc na werset przewodni naszej uczty duchowej w dniu dzisiejszym, to możemy powiedzieć, że moglibyśmy mnożyć te określenia, które mówią o tym, czym dla nas jest Pan Bóg. I każde z nich na pewno mogłoby być przedmiotem osobnych rozważań. Nie sposób o wszystkim mówić naraz, dlatego chciałem z braterstwem, na ile Ojciec Niebieski pozwoli, skupić się na jednym z tych określeń, które mówi, że Pan Bóg jest naszym zbawieniem. Zanim zaczniemy czytać ten werset drugi, 12 rozdziału proroctwa Izajaszowego, to w poprzednim rozdziale znajdziemy opis dzieła zbawienia świata, wzniosłej tej chwalebnej jego części pod rządami Chrystusa Pana, który jest określany tu w tym miejscu przez proroka Izajasza jako różdżka z pytnia Isajego, że Bóg jest zbawieniem. Dwa razy nas upewnia: oto Bóg, zbawienie moje, ufać będę, a nie ulęknę się, albowiem Pan Bóg mój jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. Po czym w wersecie trzecim zauważymy, jest pewna zapowiedź: będziecie z radością czerpać wody ze zdrojów tego zbawienia. Ciekawa rzecz tu jest, że użyta jest w tym właśnie wersecie liczba mnoga. Ze zdroju, nie ze zdroju, ale ze zdrojów tego zbawienia. I co ciekawe, wszystkie dostępne mnie przynajmniej tłumaczenia tak ten werset oddają. Wskazuje to na to, że jakby tych zdrojów będzie więcej. I stąd właśnie tytuł naszych dzisiejszych rozważań: Zdroje zbawienia. Zagadnienie zbawienia było przedmiotem dociekań od zarania dziejów ludzkości. Idąc do Starego Testamentu, to w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 49 rozdziale, patriarcha Jakub przed swoją śmiercią to wypowiada takie słowa, że zbawienia Twego oczekuję, Panie. Nieco później Dawid wspomina, że przymierze wieczne jest ze mną, a w tem Ci jest wszystko zbawienie moje, aczkolwiek teraz jeszcze wzrostu nie daje. Aczkolwiek nie jest to jeszcze czas, ażeby to właśnie te obietnice, to przymierze, te obietnice, które Pan Bóg uczynił, ażeby je ziścić, wypełnić. Psalmista Dawid wspomina również w 25 psalmie, a 5 wersecie: Tyś jest Bóg zbawienia mego. Tyś jest początek, podstawa, głowa i źródło mojego zbawienia. O zbawieniu wspominał również mąż Boży Ijob, kiedy mówi o Bogu, że On Ci jest sam zbawieniem moim. W Nowym Testamencie również znajdziemy dowody na to, że zbawienie było przedmiotem myśli dociekań wielu. Przestraszony stróż więzienia, kiedy na skutek trzęsienia ziemi pootwierały się bramy więzienia, przerażony zwraca się do apostoła Pawła i Syli. Mówi: Panowie, cóż mam czynić, abym był zbawiony? Apostoł święty Piotr w pierwszym rozdziale, 10 wersecie pierwszego swojego listu wspomina, że o tym zbawieniu to wywiadywali się wszyscy prorocy. Ale i uczniowie, pamiętamy, Pana Jezusa zwrócili się do Niego z podobnym pytaniem, kiedy po wysłuchaniu podobieństwa o wielbłądzie i uchu igielnym, gdzie to Pan Jezus starał się przedstawić, że snadniej takiemu wielbłądowi, kiedy zdejmie się z niego ciężary, bagaże, przejść przez ucho igielne, nie literalne, ale przez małe drzwi w wielkiej bramie miasta, w małych drzwi, które były przeznaczone tylko dla ruchu pieszego, to tam wielbłąd, kiedy zdejmie się z niego bagaże, to on łatwiej przejdzie przez taką małą, ciasną bramkę, i aniżeli będzie to mógł czynić bogacz, ażeby się dostać do królestwa. I po wysłuchaniu tego uczniowie zwrócili się do Pana Jezusa z pytaniem, któż wtedy może być zbawiony? Aby odpowiedzieć na to pytanie, drogie braterstwo, musimy sobie najpierw powiedzieć, co to jest zbawienie. Gdybyśmy poszli do konkordancji Stronga, to tam pod różnymi określeniami, w różnych wersetach, pod słowem zbawienie, zbawionym być, zbawić, możemy znaleźć takie określenia, że zbawienie to ratunek, a zbawionym być albo zbawić to znaczy ochronić, uratować, ocalić, wyzwolić, zachować przy życiu, ocalić od śmierci, przyprowadzić bezpiecznie. Jeżeli mówimy o zbawieniu, to zapewne pierwsze nasze skojarzenie myśli idą do Zbawiciela, który był wykonawcą tego wspaniałego dzieła. A z kolei pierwsza wzmianka o Zbawicielu zapisana jest w Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, 21 wersecie, kiedy to Pan Bóg mówi do Józefa, męża Marii, zapowiadając narodziny swojego syna, mówi, nazwiesz imię jego Jezus, czyli Zbawiciel, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. Tak jak zbawienie, tak i Zbawiciel byli od dawna oczekiwanymi. W Psalmie 39, a 8 wersecie czytamy takie słowa. Psalmista Dawid mówi, że Panie, Tyś sam jest zbawieniem moim. Później, w czasach Nowego Testamentu, za czasów Pana Jezusa, znajdujemy również taki wspaniały opis wydarzenia, w którym to podeszły w lecie Symeon również oczekiwał tego wspaniałego wydarzenia. I kiedy w świątyni trzyma na swoich rękach dzieciątko Jezus, to wypowiada takie pamiętne słowa zadowolenia, a również chwalące Boga, że oto teraz, Panie, puszczasz sługę Twego w pokoju, albowiem oczy moje oglądały zbawienie Twoje. Jeżeli połączymy postać Zbawiciela, jego dzieło z podanymi definicjami zbawienia, i spróbujemy w naszych umysłach zharmonizować to z całością nauki Słowa Bożego, to chyba nikt z nas nie powie, że zbawienie to coś momentalnego, lecz raczej proces, który ma właśnie na celu uratować, wybawić, wyzwolić, ocalić. Od czego ocalić? Od czego wyzwolić? Przede wszystkim od przekleństwa. Od przekleństwa Adamowego, od stanu wiecznego umierania, od wyroku śmierci. Wyratować, wyzwolić z niewoli grzechu i mocy grobu. Inne określenie mówi, że zbawić znaczy zachować przy życiu, to znaczy przywróconych do życia, wyzwolonych z więzów śmierci i grobu, zachować przy życiu. W jaki sposób? Nie inaczej jak przez stworzenie warunków do zachowania tego życia. Stworzenie warunków, w którym to życie będzie mogło trwać wiecznie. Zachować przy życiu także przez podanie zasad, na jakich to życie będzie mogło być zachowane. Inne określenie zbawienia mówi, że znaczy to tyle, co przyprowadzić bezpiecznie. Znowu wstawilibyśmy kolejne pytanie, gdzie, dokąd przyprowadzić? myślę, że przyprowadzić do celu zbawienia, a tym celem jest pełna fizyczna i umysłowa doskonałość, czyli doprowadzić do końca to wielkie dzieło pojednania między Panem Bogiem a człowiekiem, którego podstawą jest okupowa ofiara naszego Pana. Zauważmy, drogie braterstwo, że w liście do Żydów w 5 rozdziale, a 9 wersecie tak czytamy o naszym Panu Jezusie. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. Stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną, a więc początkiem, a nie skutkiem, początkiem zbawienia wiecznego. I myślę, że w tych kilku określeniach kryją się bardzo istotne, bardzo ważne dla naszej nadziei określenia, które to również podkreślają właśnie to, że zbawienie to nie samo tylko wzbudzenie z grobu ludzkości, ale to koniec, to cel właśnie pewnego procesu. W konkordancji Stronga wyraz przyczyna w tym kontekście jest przetłumaczony jako odpowiedzialny. Stał się przyczyną zbawienia, czyli może moglibyśmy przeczytać, stał się odpowiedzialnym za zbawienie. Jeżeli kogoś czynimy za coś odpowiedzialnym, to czynimy to w stosunku do kogoś, komu powierzyliśmy pewną funkcję, pewną misję, pewne dzieło do spełnienia. I dlatego w przypadku naszego Pana możemy powiedzieć, że Jego odpowiedzialność nie kończyła się na Kalwarii, chociaż była wielkim bez wątpienia obciążeniem psychicznym. Pan Jezus był pełen troski, w tym momencie mając świadomość, że na swoich ramionach dźwiga nie tylko los swój, ale i całej ludzkości. Nie sam ogrom cierpień i śmierć, na którą się dobrowolnie zgodzi, była być może dla Pana najstraszniejsze, ale troska, aby nie były one zmarnowane przez niedopatrzenie drobnego szczegółu. Apostoł Paweł mówi w tym wierszu, że jest przyczyną zbawienia wiecznego. Gdyby zbawienie jednostki finalizowało się z chwilą wzbudzenia z grobu, to czy moglibyśmy w tym momencie powiedzieć, że stan tej jednostki wzbudzonej z grobu, w takim jak ona zostanie podniesiona do ponownego życia, na mocy odkupienia, będzie stanem absolutnie trwałym i wiecznym? I jeszcze jedno. Apostoł Paweł mówi, że Pan stał się przyczyną zbawienia wiecznego bezwzględnie wszystkim. Apostoł Paweł jakby zawęża ten krąg. Mówi, że sobie posłusznym, stawiając jakby warunek tego osiągnięcia, tego zbawienia. Jeżeli jesteśmy przekonani, że zgodnie ze słowami kaznodziei Salomonowego z 9 rozdziału 10 wersetu, który zapewnia, że nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności w grobie, do którego ty idziesz, to zapewne obdarowanie kogoś zbawieniem, czyli pełnią szczęścia w momencie podźwignięcia z grobu, byłoby zbawieniem nieposłusznych. Bo przecież jeżeli nie ma żadnej pracy, żadnej przemiany, nic się nie dzieje z naszym umysłem, z naszymi upodobaniami, z naszymi przekonaniami, z naszym grzesznym charakterem w grobie, do którego każda jednostka ludzka idzie, to przecież w takim stanie z niego powstanie. I jeżeli by w tym momencie postawić znak równości, że zbawienie to równa się wzbudzenie z grobu, to zapewne bylibyśmy w sprzeczności z tymi słowami apostoła Pawła. Bo Pan jest przyczyną, jest początkiem zbawienia sobie posłusznym. Czytając, drogie braterstwo, pierwszy list apostoła świętego Pawła do Tymoteusza, w 2:4, gdzie wspomina apostoł tak: albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Bez wątpienia wersety te mówią o okupie. Jeżeli z kolei okup gwarantuje nam, gwarantuje ludzkości wzbudzenie z grobu, to można by wysnuć taką myśl, że zbawienie to wzbudzenie z grobu, a dojście do znajomości prawdy to proces po nim, czyli po tym zbawieniu następujący, bo świadczy właśnie ten sposób budowy tego zdania, że Pan Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i ku znajomości przyszli. To ten mały znaczek, to i wskazywałoby pozornie na to, że najpierw zbawienie, a potem dojście do znajomości prawdy. Jeżeli by tak było, to drogie braterstwo, brak jest odpowiedzi choćby na dwa tylko pytania. Po co ten proces miałby być prowadzony, gdyby zbawienie było już wcześniej uzyskane? Gdyby człowiek uzyskiwał zbawienie w momencie wyjścia z grobu? I drugie pytanie, jak używając określeń Pisma Świętego nazwać stan docelowy, który osiągnie ludzkość przy końcu tysiąclecia? Jeżeli byśmy poszli do tłumaczenia interlinearalnego, to określenie Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, zostało nieco inaczej oddane. Mówi: Pan Bóg chce, ażeby wszyscy dali się zbawić. Wszyscy dali się albo pozwolili się zbawić, a więc poddali się pewnemu procesowi. I to jest kolejna myśl, która wskazuje na to, że zbawienie to proces. Pan Bóg tak chce, stworzył takie warunki, tak obmyślił i teraz oczekuje od człowieka, ażeby zechciał poddać się temu procesowi. Taka jest wola Boża. Pan Bóg tak chce, ażeby się człowiek poddał woli, ażeby zechciał, żeby człowiek dał się, pozwolił się zbawić. A przecież jesteśmy świadomi z tego, że samo wzbudzenie z grobu, które gwarantowane jest przez okupową ofiarę naszego Pana, nie jest zależne od niczyjej woli. To boska sprawiedliwość gwarantuje. Ten fakt boska sprawiedliwość gwarantuje na mocy odkupienia. Inne argumenty potwierdzające również, że zbawienie to proces. Apostoł święty Piotr w pierwszym swoim liście, a 9 wersecie, wspomina tak: odnosząc koniec wiary waszej, zbawienie dusz. A w liście do Rzymian w 6 rozdziale, a 22 wersecie, apostoł święty Paweł tak pisze: będąc uwolnieni od grzechu, macie pożytek swój ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny. Pożytek ku poświęceniu, a koniec żywot wieczny. Wynika stąd prosta myśl. Dla Kościoła wieku Ewangelii, do którego bez wątpienia pisane są te słowa, uwolnienie od grzechu to usprawiedliwienie na pewnych zasadach. Uwolnienie od grzechu to jest stan, w którym w oczach Bożych bylibyśmy uważani za czystych, sprawiedliwych, nieobciążonych tym grzechem, który każdy z nas, rodząc się, przynosi na świat. I apostoł Paweł mówi, że to jeszcze nie zbawienie, że to usprawiedliwienie to daje nam szansę, mamy pożytek z tego ku poświęceniu. Daje nam szansę, daje nam możliwość, że możemy się poświęcić. Możemy poświęcić, czyli coś ofiarować. A drogie braterstwo, nie możemy ofiarować czegoś, czego nie posiadamy. Pan Bóg nie przyjmuje ofiary nieczystej, niedoskonałej. Pokazał to w wymogach stawianych zwierzętom, które miały być przynoszone na ofiary Panu. Tam nie mogło być nic nieczystego, nie mogło być zbytnich lub brakujących członków, nie mogło być chrome, kulawe, ślepe. To wszystko, co było ofiarowane Panu, musiało mieć nie tylko swój wiek, nie tylko być pewnego rodzaju zwierzęciem, ale nie mogło mieć właśnie cielesnych niedoskonałości. I dlatego apostoł Paweł mówi, że nasze usprawiedliwienie daje nam pożytek ku poświęceniu. A dopiero ofiarując to, możemy, dokładając jeszcze wytrwanie w tym poświęceniu, daje nam żywot wieczny, daje nam możliwość zbawienia, o której właśnie apostoł święty Piotr mówi w pierwszym liście, że jest końcem naszej wiary. Nasza wiara z tej strony zasłony, dopóki biegniemy do celu, dopóki jest przed nami to wszystko, o co się ubiegamy, czego się spodziewamy, to wiara musi cechować nasze życie, nasze postępowanie. Utrata wiary jest utratą jednej z podstaw usprawiedliwienia. A więc, drogie braterstwo, nie wolno nam tego w życiu naszym uczynić, ażebyśmy z jakiegokolwiek powodu stracili naszą wiarę, nasze zaufanie w Pana Boga, Jego prowadzenie, Jego miłość, Jego łaskawość względem nas i w to, że nie jesteśmy obojętni w Jego oczach. A więc możemy powiedzieć na podstawie tych dwóch wersetów, że dla Kościoła to zbawienie to cel, koniec pewnego procesu, który się teraz powinien sprawować. Czy dla ludzkości w takim razie mogłoby być inaczej? Myślę, że nie mamy podstaw do takiego rozumowania. Inny argument to słowa naszego Pana, który powiedział, słowa zapisane przez Ewangelistę Mateusza w 18 rozdziale, a 11 wersecie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. A co takiego, drogie braterstwo, było? Nie było nas, nie było do tego stopnia rozrodzonej, rozmnożonej ludzkości na ziemi, a był ogród Eden, były wspaniałe warunki do życia wiecznego i był w nim postawiony człowiek doskonały, stworzony na wzór, obraz i podobieństwo swojego Stworzyciela i miał prawo do życia. I to prawo utracił, drogie braterstwo, na skutek swojego nieposłuszeństwa, sprzeciwienia się boskiemu przykazaniu. Bardzo prostemu, banalnemu by się wydawało, ale jednak prawu, które zobowiązywało go do jego przestrzegania. Dalej psalmista Dawid w 37 psalmie, a 39 wersecie wspomina takie słowa. Zbawienie sprawiedliwych jest od Pana. Tu w kontekście możemy powiedzieć od Pana Boga. Zbawienie sprawiedliwych jest od Pana Boga. A więc znowu te słowa wskazują na pewną kolejność. Więc najpierw sprawiedliwość, potem zbawienie. Nikogo innego może dosiągnąć zbawienie, nie kto inny może je uzyskać, ale właśnie sprawiedliwych. Dla osiągnięcia zbawienia więc konieczne jest uzyskanie wcześniej sprawiedliwości, czyli powiemy doskonałości przypisanej lub rzeczywistej Kościołowi w ciągu wieku Ewangelii. W obecnym czasie ta sprawiedliwość jest przypisana. Nie jesteśmy rzeczywiście, faktycznie, fizycznie ludźmi doskonałymi, raczej tym samym biedą, co i inni poddani, ale w oczach Bożych takimi nie jesteśmy widziani. Jesteśmy wolni, czyści, sprawiedliwi, wolni od tego wszystkiego. Dlatego dla Kościoła na zasadach przypisania rzeczywistą, czystą, fizyczną i umysłową sprawiedliwość będzie musiała uzyskać ludzkość w przyszłości. A żeby osiągnąć cel tego procesu, czyli pełne zbawienie. Nieodwrotnie. Nieodwrotnie się to więc dzieje i to niezależnie od natury uzyskanej w wyniku tego chwalebnego procesu zbawienia. Jeżeli, drodzy bracia i siostry, mamy na uwadze słowa apostoła Pawła z listu do Żydów, te, któreśmy odczytywali, z 5 rozdziału 9 wersetu i z psalmu 37 i 39 wersetu, gdzie apostoł Paweł mówi, że Pan Jezus stał się sobie posłusznym przyczyną zbawienia i zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, możemy odpowiedzieć na to zacytowane wcześniej pytanie postawione przez uczniów Panu Jezusowi. Któż wtedy może być zbawiony? Bez zagłębienia się w szczegóły, co należy czynić, czego nie należy czynić, co się Panu Bogu podoba, co jest obrzydliwością w Jego oczach, to możemy powiedzieć, że podstawowymi warunkami uzyskania zbawienia jest posłuszeństwo. I to powiemy więcej, posłuszeństwo czynne. Co znaczy czynne? Czynne to znaczy nie takie, które kończy się na obietnicach słownych lub przyrzeczeniach. Pan Bóg wymaga, ażebyśmy swoją wiarę popierali uczynkami. Tym bardziej, ażebyśmy życiem swoim udowodnili, że rzeczywiście jesteśmy Panu Bogu posłuszni. I różne życiowe doświadczenia, trudności, które przychodzi nam pokonywać, niczemu innemu nie służą, jak właśnie wyrabianiem sobie takich cech charakteru, które Panu Bogu by się podobały. I drugim zasadniczym warunkiem zbawienia to właśnie usprawiedliwienie, a więc uzyskanie sprawiedliwości, doskonałości, czystości. Pan Bóg ze swej strony gwarantuje, że każdemu zapewni zbawienie, jeżeli my ze swej strony dopełnimy warunków, zgłaszając wcześniej taką wolę. I tak będzie Pan Bóg postępował z ludzkością również w przyszłości. Jeżeli zwrócimy uwagę na przytoczone już starotestamentowe wersety dotyczące zbawienia, a dołączymy jeszcze do nich słowa proroka Izajasza z 43 rozdziału i 11 wersetu, gdzie mówi: Jam jest Pan, a nie masz oprócz mnie Zbawiciela. A do tego jeszcze słowa apostoła Pawła z 2 listu do Tymoteusza, 1 rozdziału, 8-9 wersetu, który mówi, że który, to znaczy Bóg, nas zbawił i powołał, to zauważamy, że we wszystkich tych wersetach wskazywane jest na Pana Boga jako autora zbawienia. To Pan Bóg jest zbawienie moje. Jam jest Pan, nie masz oprócz mnie innego, który by mógł to zbawienie zagwarantować. Dlaczego więc werset trzeci, werset następujący właśnie po wersecie stanowiącym motto naszej konwencji, mówi właśnie, że będziesz z radością czerpać wody ze zdrojów tego zbawienia. Dlaczego więc ten werset mówi o wielu zdrojach? Zdrój to nic innego jak źródło. O wielu źródłach zbawienia, kiedy wszystkie wersety wskazują raczej na Pana Boga jako autora tego dzieła. Trzeba przypomnieć, że cały rozdział 12 rozdział to słowa zachwytu i wdzięczności odkupionych przez Chrystusa. Według zapowiedzi proroka z 1 wersetu mają one być wypowiedziane dnia onego, tego, który opisany jest w rozdziale 11, a więc dnia, którego to wielkie dzieło zbawienia dosięgnie również członków ziemskiej fazy tego królestwa. Cześć dla autora zbawienia będzie więc pochodzić nie tylko z Syjonu, z duchowej fazy, nie tylko z przywróconego do łaski Izraela, ale również z ust pozostałych odkupionych. Pan Bóg, nie kto inny, jest właśnie autorem tego wspaniałego dzieła, tego procesu, metody zbawienia w całej jego rozciągłości. Ale proces ten nie może odbywać się z naruszeniem zasad boskiej sprawiedliwości. Z jakich więc źródeł bierze początek taka wspaniała rzeka, widziana przez objawiciela świętego Jana? A on to opisał, to co widział w 22 rozdziale księgi, a pierwszym wersecie. I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą ze stolicy Bożej i Barankowej. Ukazał mi rzekę czystą wody żywota, która wychodziła ze stolicy Bożej i Barankowej. Idąc dalej w poszukiwaniu właśnie z tych źródeł, z których ma się składać właśnie ta rzeka błogosławieństw dla ludzkości, możemy powiedzieć, że pierwszym i najważniejszym źródłem tych błogosławieństw to jest Boża łaska. Dlaczego? Apostoł święty Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, a 8 wersecie wspomina, że łaską jesteście zbawieni i nie jest to z was dar, to Boży jest. Dlaczego łaską jesteście zbawieni? Łaska to jest coś niezasłużonego, coś, na co człowiek sobie nie zasłużył i coś, na co Pan Bóg, na co Stwórca Bóg, do czego nie był zobowiązany. Nie był zobowiązany z sprawiedliwością. Z zasad sprawiedliwości żadnej nie wynikało to, że Pan Bóg był zobowiązany uczynić to, co uczynił, to, co zaplanował. Człowiek, stając się nieposłusznym, przekroczył boskie prawo. Boskie prawo, które wcześniej było mu zakomunikowane, że jeżeli będziesz posłuszny, nie tkniesz owocu z tego wyznaczonego drzewa, to będziesz żył. Jeżeli to zrobisz, to dnia, którego zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. I z chwilą popełnienia tego przestępstwa, z chwilą śmierci, możemy powiedzieć Adama, sprawiedliwość została zaspokojona. I Pan Bóg mógł człowieka pozostawić w stanie wiecznego umierania, do którego się sam świadomie doprowadził przez swoje nieposłuszeństwo. Ale zapewne wielu dzisiaj już zarzuca Panu Bogu brak miłości. Gdyby tak było, to mielibyśmy podstawy ku temu, żeby się zapytać, a gdzie była miłość? I dlatego wszystkie przymioty boskie pracowały wspólnie razem. I dlatego z miłości, nie z wymogów sprawiedliwości, z miłości Pan Bóg zdecydował, że nie zechce pozostawić człowieka w stanie wiecznego umierania. Chce przerwać ten donikąd, do grobu prowadzącą drogę człowieka. Ale możemy powiedzieć, że nie był do tego zobowiązany. Pan Bóg nie musiał, ale chciał, żeby właśnie tak uczynić. Zatem życie w Królestwie Bożym, w jakiejkolwiek naturze, to łaska, to nie jest coś, na co człowiek sobie w jakikolwiek sposób zasłużył. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 3 rozdziale 23 do 25 wersetu, mówi, że usprawiedliwieni jesteście darmo z łaski Jego, ale przez odkupienie, które się stało w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł w tym miejscu wskazuje, że ta łaska pochodzi od Pana Boga, ale wskazuje również na drogę, na metodę dojścia do zbawienia. I tą metodą, tą drogą, a zarazem możemy powiedzieć kolejnym, drugim źródłem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Objawiciel święty Jan opisuje w 7 rozdziale, 10 wersecie wizję, którą widział i słyszał głos wielki. Lud wielki, opisany wcześniej, wołał wielkim głosem: zbawienie należy Bogu i Barankowi. A apostoł święty Piotr wspomina również w Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, a 12 wersecie: nie masz w żadnym innym imieniu zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Nie masz w żadnym innym. I dlatego, jeżeli ktoś dzisiaj stara się nas przekonać, że będzie zbawiony, byle tylko sprawiedliwie postępował, że uzyska ten właśnie cel przez uczciwe postępowanie, to, drogie braterstwo, możemy powiedzieć, że Pismo Święte mówi inaczej. Nie masz w żadnym innym imieniu, w imieniu Mahometa, Buddy czy jakiegokolwiek innego człowieka, choćby najuczciwiej i najsprawiedliwiej postępującego, nie ma w tym imieniu zbawienia. Jeżeli byśmy chcieli to przyjąć, to musielibyśmy przyjąć równocześnie, że apostoł święty Piotr się pomylił. Dlatego dobrze mówi, że nie masz w żadnym innym imieniu zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że nie kto inny jak właśnie nasz Pan, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale, a 25 wersecie. Bo On właśnie wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Wydany został dla zgładzenia naszych grzechów, dla zadośćuczynienia boskiej sprawiedliwości, a zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I jest tu zawarta bardzo głęboka myśl. I nie chodzi nam o to, żebyśmy dyskutowali, co jest ważniejsze, czy śmierć, czy zmartwychwstanie naszego Pana. Ale, drogie braterstwo, musimy powiedzieć, że jedno i drugie jest ważne. W tych słowach apostoła Pawła mowa jest przede wszystkim, wierzymy, w pierwszej kolejności o posłusznych i usprawiedliwionych tego wieku, wieku Ewangelii, ale ważne jest również dla ludzkości przyszłości. Sama śmierć naszego Pana nie była boskim celem. Pan Jezus miał nie tylko odkupić, czyli zapłacić równoważną cenę, ale dokończyć również tego wielkiego dzieła pojednania, którego początkiem było odkupienie. Śmierć Pana jest podstawą tego dzieła, początkiem, ale nie mogłaby być przyczyną błogosławienia ludzkości i restytucji, gdyby Pan pozostał w wiecznej śmierci. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Dlatego, drogie braterstwo, że na podstawie przytoczonego już wcześniej wersetu z Kaznodziei Salomonowego z 9 rozdziału, gdzie mówi, że nie ma żadnej przemiany w grobie, do którego człowiek idzie, to jeżeli w takim samym powstanie, jak poszedł do grobu, to, drogie braterstwo, poszedł w stanie również z takimi, jak poszedł, skłonnościami do czynienia złego, a nie dobrego. I gdyby nie było kogoś, kto stanąłby na czele tego wielkiego dzieła, ażeby człowiekowi pomóc w poprawieniu się, w naprawieniu, w zmianie swojego życia, postępowania, to tak przywrócona do życia jednostka ludzka byłaby skłonna do kolejnych grzechów i upadków, z których przekraczanie boskie prawo nie byłoby już żadnej nadziei ponownego życia. Dlatego też powiemy, że śmierć bardzo ważną rzeczą była zadośćuczynieniem boskiej sprawiedliwości, położeniem równoważnej ceny, ale zmartwychwstanie naszego Pana jest właśnie tą wspaniałą nadzieją nie tylko dla Kościoła wieku Ewangelii, dla którego w pierwszej kolejności zastosowano te zasługi, ale dla ludzkości w przyszłości również. Będzie mądry Zbawiciel, wódz, Pan i Król, który pomoże ludzkości właśnie dojściu do jedności i harmonii z Bogiem. Zanim jednak ta rzeka, o której mówi objawiciel święty Jan w 22 rozdziale, popłynie szerokim korytem dla korzyści narodów, musi zacząć być czynne jeszcze jedno źródło. Jedno źródło, o którym apostoł święty Paweł mówi w liście do Rzymian w 11 rozdziale i 11 wersecie. Przez ich upadek doszło zbawienie pogan. A w 25 wersecie tego samego rozdziału mówi, że to zatwardzenie, które przyszło na naród izraelski, nie jest stanem wiecznym. To nie jest tak, jak niektórzy z Biblią w ręku starają się na dzisiaj przekonać, że Pan Bóg na zawsze odrzucił Izraela. Apostoł Paweł mówi coś innego, że zatwardzenie szczęści przyszło na Izraela, dopóki by nie weszła zupełność z pogan. Łaska i miłość Boża nie są ograniczone. I dawno temu Pan Bóg powiedział do Abrahama, że błogosławione będą w nasieniu Twoim wszystkie narody ziemi i rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim. Zanim jednak możliwe będzie, aby Boże błogosławieństwo spłynęło na ziemską klasę, na ziemską fazę, która w słowach Pana Boga wyrzeczonych do Abrahama była przedstawiona w piasku na brzegu morskim, to zasługa naszego drogiego Zbawiciela musi zostać zwolniona po przejściu przez duchową klasę, która tam pokazana była Abrahamowi jako gwiazdy na niebie. Musi być ukompletowany on wielki pośrednik nowego przymierza, głowa i ciało, aby mogło to przymierze wejść w życie i rozpocząć swoją chwalebną działalność. I to działalność poprzez naród, z którym zostanie ono zawarte w pierwszej kolejności. Poprzez naród, w którym zawarte zostało kiedyś również stare przymierze. Apostoł święty Paweł upewnia nas o tym w liście do Żydów w 12 rozdziale od 22 wersetu. I tam wymienia wiele rzeczy, do których myśmy przystąpili. Myśmy, czyli Kościół w wieku Ewangelii. Wymienia, że do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego, do niezliczonych tysięcy aniołów, do walnego zgromadzenia i do zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych. I na końcu mówi również bardzo istotną, ważną rzecz. I do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa Chrystusa. I do pośrednika. Przystąpiliście do pośrednika. Spośród wielu rzeczy, do których Kościół przystępuje, to, drogie braterstwo, jest również wspomniane do tego wielkiego pośrednika, który ma błogosławić ludzkość. Zauważmy, że nie mówi, że przystąpiliśmy do nowego przymierza, ale do pośrednika tego przymierza, a to jest chyba trochę różnica. I dlatego też, drogie braterstwo, ta działalność jest właśnie przygotowywana dla tej klasy, która wybiera się w obecnym czasie, a ma stanowić pozostałą część ciała Chrystusowego. I ta działalność jest przewidziana właśnie dla Kościoła nie tylko później, ale również i obecnie. Mamy pewną cząstkę do spełnienia w tej mierze. Mówi o tym apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale od 18 wersetu. Dał nam usługiwanie tego pojednania. Czytam fragment wersetu. Dał nam usługiwanie tego pojednania. Drogie braterstwo, przewidział dla tych wiernych członków, usprawiedliwionych, poświęconych, którzy bieg swój wypełnią do końca, warunki swojej ofiary wypełnią. Przewidział właśnie w przyszłości udział w wielkim dziele usługiwania ludzkości. Ale myślę, że, drogie braterstwo, mamy ten przywilej już po części obecnie. W jakiej mierze, drogie braterstwo? W takiej mierze, ażeby opowiadać światu, opowiadać ludzkości to chwalebne przyszłe dzieło. To nadzieję, która jest z łaski Bożej przewidziana dla całej ludzkości. Drodzy braterstwo, starając się jakby podsumować to, cośmy powiedzieli dotychczas. Możemy powiedzieć, że po pierwsze zbawienie to proces, u podstaw którego leży usprawiedliwienie. Proces, który osiągalny jest przez śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana. Po drugie, usprawiedliwienie, które jest pewnym warunkiem, jest możliwe obecnie dla Kościoła na zasadzie przypisania dla ludzkości w tysiącleciu. Konieczne będzie uzyskanie faktycznej, fizycznej, umysłowej doskonałości, takiej, jaką miał Adam postawiony w raju. Po trzecie, zbawienie Kościoła sprawuje się w czasie wieku Ewangelii, a dokonuje, albo inaczej możemy powiedzieć, finalizuje się w pierwszym zmartwychwstaniu. Po czwarte, zbawienie świata będzie przedmiotem działalności ukompletowanego Chrystusa podczas tysiącletniego dzieła. I po piąte, nie ma sprzeczności w słowach proroka Izajasza, wskazujących właśnie z naciskiem na to, że Pan Bóg jest autorem zbawienia, a jednocześnie mówiących jakby o wieloskładnikowym źródle rzeki żywota dla ludzkości. Tym pierwotnym autorem wszystkiego jest bez wątpienia nasz Ojciec Niebieski. On jest autorem zbawienia i On sprawił to, że z łaski Jego możemy z tego korzystać. Ale On przewidział pewne metody. Metody, żeby nie naruszyć zasad swojej sprawiedliwości, kierując się metodą, dał właśnie Odkupiciela, dał Zbawiciela, który jest właśnie przewodem do tego celu. Dlatego, drogie braterstwo, mając na uwadze lekcje przede wszystkim dla nas, starajmy się nasze zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem sprawować, jak o to apeluje apostoł święty Paweł w liście do Filipian, 2 rozdziale, 12 wersecie. Abyśmy mogli zakwalifikować się do onego wielkiego pośrednika, który w imieniu Bożym wyciągnie rękę do ludzkości i udziału w tym chwalebnym dziele z głębi serca braterstwu życzy, jak i sam pragnę, co daj nam Boże.